Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
Z Poznania witają się Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska. Kończy się lato na Wybrzeżu. Tegoroczne festiwale organowe przeszły już do historii. Od relacji więc z tych imprez rozpoczynamy. Beata Górecka-Młyńczak podsumowuje to, co działo się w Koszalinie, Kołobrzegu, Słupsku i Szczecinie.
W Koszalinie po raz 48 melomani uczestniczyli w Międzynarodowym Festiwalu Organowym. Koncerty odbywały się w zabytkowej koszalińskiej katedrze, ale ta impreza już dawno wykroczyła poza granice miasta. Koncertów było wyjątkowo dużo, mówi Bogdan Narloch, dyrektor artystyczny festiwalu.
Koncertów 39 w Koszalinie, pozostałe w miejscowościach takich jak Białogard, Bobolice, Darłowo, Dźwierzyno, Sarbinowo i Szczecinek. Każdy koncert inny. Łączymy zawsze muzykę organową z różnorakich zespołów kameralnych, solistów, orkiestr itd., itd.
Międzynarodowy Festiwal Organowy w Koszalinie w tym roku odwiedziło wielu polskich organistów. Słuchaliśmy m.in. recitalu w wykonaniu Wiktora Łyjaka, Witolda Zalewskiego, Romana Peruckiego, Bogdana Narlocha, Elżbiety Karolak, ale wystąpiły też zespoły kameralne, m.in. Mormorio i chóry, w tym na koncercie finałowym zespoły z Koszalina pod dyrekcją Radosława Wilkiewicza. Już wcześniej, bo 7 sierpnia zakończył się 32. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Słupsku, także przygotowany przez Bogdana Narlocha i Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, które w tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia. Festiwal organowy w Słupsku organizowany jest od 1983 roku. Koncerty odbywają się w zabytkowym kościele Świętego Jacka. Niewątpliwą atrakcją dla odbiorców są barokowe organy ufundowane przez ostatniego gryfitę, księcia Ernesta Bogusława de Croy. O podsumowanie tegorocznego festiwalu poprosiliśmy panią Halinę Chmielecką, sekretarz Słupskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego.
Odbyło się 6 koncertów. To już od lat takie mamy możliwości, że więcej koncertów nie możemy zorganizować. Oczywiście ze względów finansowych. Kościół wypełniony po brzegi na wszystkich koncertach. Duże urozmaicenie i wykonawców, i repertuaru.
W tym roku dzięki kamerze, która została ustawiona przy instrumencie, i ekranowi, który został zainstalowany przy ołtarzu, melomani mogli oglądać grę, muzyka na monitorze.
To rzeczywiście duża atrakcja, ten ekran. Bardzo dziękują nam nasi odbiorcy, nasi melomani za tę możliwość oglądania na ekranie organisty, który no czasem wykonuje naprawdę, można powiedzieć, zwłaszcza nogami, taniec, tak to było odbierane.
Zakończył się także 14. Międzynarodowy Festiwal Muzyka w Katedrze, organizowany przez Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu. Dyrekcję artystyczną od 2 lat sprawuje tutaj Przemysław Kieliszewski, dyrektor i menedżer Teatru Muzycznego w Poznaniu. Tegoroczny festiwal był wyjątkowo barwny ze względu na artystów, których można było podziwiać na czwartkowych koncertach, choć pod względem programowym opierał się przede wszystkim na muzyce baroku. Słuchaliśmy koncertów mistrza Jana Sebastiana Bacha czy Antonia Vivaldiego, ale także nie bardzo znanych kompozytorów, takich jak Franz von Bieber czy Karl Friedrich Abel. Muzyka baroku zabrzmiała w wykonaniu zespołu warsztatów orkiestrowych w Szczecinie. To tradycyjny punkt festiwalu. Występ młodych artystów pod kierunkiem Jana Miłosza Zarzyckiego. W tym roku z orkiestrą jako solistka wystąpiła znakomita skrzypaczka młodego pokolenia Anna Maria Staśkiewicz. Druga orkiestra, która pojawiła się na festiwalu, również młodzieżowa, to była orkiestra warsztatów muzycznych, które po raz 10 odbyły się w Kołobrzegu. Jako soliści zagrali m.in. Magdalena Rezler-Niesiołowska, Jan Stanienda, Bartosz Bryła, Lidia Grzanka-Urbaniak czy Piotr Reichert. Na zakończenie festiwalu melomani podziwiali kunszt i wirtuozerię Baltic Neopolis Orchestra ze Szczecina. Zespół ten odnosi coraz większe sukcesy, wykonując bardzo różnorodne programy, od baroku po muzykę współczesną. Zresztą młodzi artyści współpracują z doskonałymi kompozytorami, takimi jak Krzysztof Penderecki, Krzysztof Meyer, Piotr Moss, Paweł Łukaszewicz czy Mikołaj Górecki.
A my posłuchajmy początkowego fragmentu z pierwszego koncertu skrzypcowego Karola Szymanowskiego w wykonaniu Anny Marii Staśkiewicz oraz Orkiestry Filharmonii Pomorskiej pod dyrekcją Marka Pijarowskiego.
Letnie koncerty w Kołobrzeskiej Bazylice to przede wszystkim koncerty kameralne, także na instrumentach z epoki. Taki wieczór zaproponował nam zespół Hyacinthus, który tworzą Grzegorz Lalek, skrzypce barokowe, Joanna Lalek, mezzosopran, Grzegorz Zimak, viola da gamba i Urszula Stawicka, klawesyn. Wszystkie koncerty tegorocznej imprezy były niezwykłe, ale moim zdaniem ten wieczór należał do najciekawszych, mówi Grzegorz Lalek.
Sposób interpretacji utworów to wykonawstwo historycznie poinformowane, czyli granie utworów w zgodzie ze stylem, z epoką, z duchem, który kompozytorzy z XVII, z XVIII wieku w te utwory swoje wkładali. Kompozytorzy pozostawili po sobie różne zapiski w postaci traktatów albo różnych przedmów do utworów wydawanych w tamtych czasach i z tych tekstów czerpiemy wiedzę. Też pomagają nam same instrumenty, na których gramy, ponieważ te instrumenty jak gdyby podpowiadają nam, w jaki sposób można grać, tak? A raczej jak się nie da grać. Instrumenty często są albo rzeczywiście znajdowane, to są stare instrumenty, albo po prostu zamawiane u lutników kopie instrumentów dawnych, robione na wzór jakiegoś instrumentu, który ocalał albo jest w muzeum. Samo brzmienie jest zupełnie inne. No, najważniejsze jest brzmienie. Oczywiście też są pewne różnice związane ze strojem. Jest niższy strój instrumentów. Na brzmienie bierze się oczywiście faktu, że po prostu używamy właśnie tych strun jelitowych, więc to brzmienie jest zupełnie inne.
Kompozytorzy dawni, to znaczy Bach, Vivaldi, oni czasami pisali swoje kompozycje, no, zostawiając taki margines, że to może wykonywać tylko orkiestra smyczkowa, ale może na przykład wykonywać też z instrumentami dętymi, prawda? Ale czy wasze trio staracie się odszukać utwory i grać tylko właśnie na taki skład?
No akurat w większości to będą utwory napisane dokładnie na taki skład. Bardzo ciekawa była praktyka a propos właśnie takiego gdyby swobodnego traktowania materiału muzycznego, że śpiewak, który podróżował, był jakimś gwiazdorem tamtych czasów, miał ze sobą zawsze w swoim podróżnym kufrze tak zwane arie kufrowe. Przyjeżdżał, załóżmy, do Londynu. Był włoskim, sławnym śpiewakiem, no to po prostu mówił do kompozytora, załóżmy, że to był Handel tym kompozytorem: panie Jerzy, ja tutaj mam swoją ulubioną arię po włosku. No to Handel mówił: dobrze, proszę pokazać, a o czym to jest? No to jest taka smutna, no to dobrze, to wobec tego w mojej operze jest w drugim akcie miejsce, gdzie tam bohater główny płacze i tam wstawiamy tą arię i będzie mógł pan sobie spokojnie zaśpiewać ulubioną arię. Wtedy jak gdyby kompozytorzy nie trzymali się tak kurczowo, jak teraz na przykład współcześni kompozytorzy, którzy bronią każdej swojej nutki, nic nie można zmienić absolutnie, wtedy no był inny świat, inne obyczaje. To mnie właśnie najbardziej pociągnęło do tego historycznego wykonawstwa. To znaczy to zdjęcie tych klapek z oczu i nie przejmowanie się tak do końca stricte tekstem muzycznym, tak jak wymagali ode mnie profesorowie, a ja miałem naturę buntowniczą okrutnie, więc znalazłem sobie taką właśnie małą muzyczną niszę, w której sobie siedzę i robię sobie z tą muzyką co chcę. To znaczy rzeczywiście mam tekst jako jakiś pewien odnośnik, który jest moją bazą, ale już na tym tle według wszelakich reguł, które staram się właśnie tutaj respektować, mogę sobie właśnie no, chociażby ozdabiać czy improwizować w ramach tego utworu. Thank you.
Słuchaliśmy zespołu, który tworzą muzycy ze Śląska, wprawdzie związani z różnymi formacjami muzyki dawnej, ale w triu zarejestrowali w 2013 roku muzykę dworu drezdeńskiego z czasów Augusta II Mocnego. Było to Allegro z siódmej sonaty op. 1 Francesco Marii Veracciniego. Grali skrzypaczka Martyna Pastuszka, klawesynista Marcin Świątkiewicz oraz gambista Krzysztof Firlus. A teraz przenosimy się do Gdańska. Konrad Mielnik.
No i minęło szybko, efektownie i bardzo, bardzo intensywnie. Lato oczywiście pełne na wybrzeżu atrakcji, cudownych niespodzianek i niezapomnianych wrażeń. W tym roku było naprawdę czego posłuchać i dotyczy to nie tylko festiwali z, nazwijmy to, organami w roli głównej, o których mówiłem miesiąc temu. Podsumujmy jednak ten najważniejszy, czyli Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie. Wielu świetnych zagranicznych wirtuozów, jak m.in. Rosjanin Aleksandrzej Fisejski, Anglik Martin Baker, organista katedry Westminster, profesor paryskiej z Holy Cantorum Jean-Paul Imbert, prawykonania światowe, m.in. tryptek organowy Jordan Bronisława Kazimierza Przybylskiego w wykonaniu Jerzego Kukli i koncert organowy Pax, jakże wymowny w obecnym czasie, niemieckiego kompozytora Petera Wittricha w wykonaniu również niemieckiego artysty Johannesa Skudlika. To w katedrze w Oliwie, a tuż obok, w Oliwskim Parku, kolejna, dziewiąta już edycja festiwalu Mozartiana. Piękne plenery, piękna muzyka i tłumy publiczności. Wymyślony przez szefa Polskiego Chóru Kameralnego z Holy Cantorum Gdańskim Jana Łukaszewskiego, festiwal na stałe wpisał się już w krajobraz muzyczny Trójmiasta. Zachwycający występ klarnecistki z Izraela, Shirley Brill, mówi się o niej i słusznie, że będzie, a może już jest następczynią słynnej Sabine Meyer. Mozart dla dzieci, na jazzowo, m.in. w wykonaniu Włodka Pawlika i jego genialnego zespołu. A skoro już wspomniałem o Sabine Meyer, to warto zauważyć, że kilka dni wcześniej ten sam koncert, czyli słynny koncert klarnetowy A-dur Mozarta, zagrał w Sopocie w ramach festiwalu Sopot Classic organizowanego przez Polską Filharmonię Kameralną Wojciecha Rajskiego, jej słynny brat Wolfgang zagrał na klarnecie basetowym z epoki Mozarta i zagrał niezwykle pięknie. Był również znakomity koncert iCulture Orchestra, która po raz kolejny miała swoją rezydencję w Gdańsku i tu rozpoczęła europejskie tournée. No i klasyka w ramach festiwalu Solidarity of Arts. Koncert nazwano Zjednoczeni Muzyką i połączono z 23. rocznicą niepodległości Ukrainy oraz 20. rocznicą założenia Konsulatu Generalnego Ukrainy w Gdańsku. Wieczór poprowadził znakomity brytyjski dyrygent Jonathan Brett, a w gronie solistów znaleźli się ukraińska sopranistka Jaryna Rak, Janusz Olejniczak i nasza pianistyczna rewelacja, czyli urodzony w roku 1995 w Kanadzie Jan Lisiecki. Thank you.
Słuchaliśmy fragmentu trzeciej części z koncertu fortepianowego D-dur KV-466 Wolfganga Amadeusza Mozarta. Grał Jan Lisiecki z Towarzyszeniem Orkiestry Radia Bawarskiego. Wiele o pianistyce opowie Państwu teraz pracownik Poznańskiej Akademii Muzycznej Teresa Brodniewicz, która była na festiwalu w Dusznikach.
Tegoroczny festiwal upływał również pod znakiem stulecia urodzin Witolda Małcużyńskiego. Złożono mu hołd ostatnim koncertem, jako że pianista ten zasłużył się przede wszystkim jako chopinista. W głównym nurcie festiwalowym, czyli tym nazwijmy go pianistycznym, odbyło się 16 recitali w ciągu 9 dni. Odbyły się 2 koncerty z muzyką skrzypcową i kameralną. Także w sumie były 22 koncerty. To jest rzeczywiście nasycenie niesłychane. A nowością w tym roku były 3 prezentacje młodych polskich pianistów, jeszcze studentów lub uczniów, nie w Dworku Chopina, tylko w hotelu Fryderyk. I tam 3 młodzi pianiści, w tym jeden reprezentujący również Poznań, Łukasz Byrdy, prezentowali się w repertuarze głównie chopinowskim. Był również koncert jazzowy Leszka Możdżera. Festiwal cechował się kilkoma znakomitymi recitalami. To jest poziom wysoki. Takich genialnych występów było rzeczywiście kilka. Ja na pierwszym miejscu postawiłabym Daniła Trifonowa, którego pamiętamy z konkursu chopinowskiego ostatniego, ale także potem jeszcze on zdobył szereg prestiżowych nagród na najważniejszych konkursach pianistycznych. Moim zdaniem jest to pianista genialny, który nie tylko reprezentuje fantastyczny warsztat, technikę, poczucie dynamiki, ale także ma niezwykłą osobowość, która promieniuje na publiczność. On zabiera ze sobą w podróż muzyczną słuchacza, który jest po prostu olśniony, boi się głębiej odetchnąć. Mnie się w jego wykonaniu podobały zwłaszcza etiudy symfoniczne Schumana, w których rzeczywiście była to podróż do najwyższych szczytów muzyki. Właściwie można by nagrać jego występ. Nie ma żadnych nieczystości. Wszystko jest niezwykle precyzyjnie przedstawione, a jednocześnie ta muzyka żyje. Ale występował również nieco starszy pianista z Kanady, Marc-André Hamelin, znany jako wirtuoz, i swoje wirtuozowskie talenty pokazał między innymi we własnym utworze w wariacjach na temat Paganiniego. Tutaj oczywiście było to pokazanie siebie jako wirtuoza, ale nie tylko, ponieważ wszystko to, co poza tym grał, było nieprawdopodobnie muzykalne, z przepiękną dynamiką, a z tą dynamiką w dworku jest różnie, ponieważ jeśli ktoś forsuje, jest to po prostu coś okropnego. On natomiast umiał przepięknie, orkiestrowo pokazać barwy fortepianu, a jednocześnie i piękne piana. Również nazwisko, które powinno nam się kojarzyć z konkursem chopinowskim, ale ten człowiek w 2007 roku zajął pierwsze miejsce na konkursie imienia Czajkowskiego. Myślę tutaj o Mirosławie Kultyszewie. To jest Rosjanin, który wykonał na tym festiwalu etiudy z opusu 25. Była to bardzo osobista interpretacja, ale niezwykle porywająca. Bardzo mi się też podobał. On cały żyje muzyką. Jemu się wierzy w to, co robi. I w tym towarzystwie tych świetnych recitali chciałabym wymienić Polaka związanego z Wielką Brytanią. Jego nazwisko to Mateusz Borowiak, który w ubiegłym roku zajął 3 miejsce na konkursie imienia Królowej Elżbiety w Brukseli. Był zachwycający, niezwykle precyzyjny, grał każdy stylistycznie utwór innym dźwiękiem. Zaczął od sonat Solera, to są sonaty nieco późniejsze niż Scarlattiego, bawił się barwami, tak jakby grał na klawesynie. Potem za chwileczkę zagrał cudownie Impromptu B-dur opus 142 Schuberta. Zupełnie inny świat, salon wiedeński, coś przepięknego. A potem zagrał niesamowicie trudną, po prostu piekielną do grania drugą sonatę Barbera. Do tej grupy świetnych wykonawców dodam jeszcze 2 postacie. Zwycięzca tegorocznego konkursu z Tel Awiwu, Antoni Baryszewski, pochodzący z Ukrainy, niezwykle mroczny, taki z Dostojewskiego wyjęty. a na drugim biegunie niezwykle pogodny, radosny, cieszący się tym, że występuje, cieszący się muzyką Antonio Pompabaldi, Włoch, nawiązujący natychmiast bezpośredni kontakt ze słuchaczem, z techniką, rozmachem znakomitym. On grał etiudy opus 10 między innymi. Grał również Verdiego Lista, parafrazę z Hernaniego. Świetnie, no Włoch, bawił się tą włoską muzyką, też znakomity.
Witold Małcużyński zagrał Mazurka Amol opus 68 numer 2. Katowice szykują się do wielkiej inauguracji otwarcia nowej sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z udziałem Krystiana Cymermana. Ale latem także działo się na Śląsku bardzo wiele. O tym, czy młodzi zdolni, którzy zjechali do Katowic, trafią na najpoważniejsze sceny i estrady świata, zdecyduje ich talent. Na razie prezentowali się polskiej publiczności z Ewą Kafel, dyrektorem Instytutu Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia, rozmawia Stanisław Wiera.
Odbywający się od 2005 roku w ostatniej dekadzie sierpnia w Katowicach Ogólnopolski Festiwal Promocyjny Sierpień Talentów należy niewątpliwie do ważniejszych festiwali organizowanych przez Instytucję Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia. Od początku ideą przewodnią kolejnych jego edycji jest przedstawianie młodych wykonawców, którzy w ostatnim, zwłaszcza czasie, odnieśli wiele istotnych dla ich dalszego rozwoju sukcesów artystycznych. Jakimi kryteriami kierowała się pani dyrektor, kształtując program tegorocznej, 10. jubileuszowej edycji Sierpnia Talentów? Kto otrzymał szansę zaprezentowania się przed śląską publicznością?
Młodych, utalentowanych, posiadających znakomity warsztat młodych artystów naprawdę jest wielu, zwłaszcza w naszym śląskim regionie, który, jak wiadomo, muzyką stoi. Ale przecież nie tylko, bo do tego festiwalu oczywiście zapraszamy często także artystów spoza naszego regionu. Ma on charakter ogólnopolski, nawet czasem pojawiają się zagraniczni goście. Ale to, z czym się zmagamy, jest to jednak swego rodzaju ból wyboru. Kalendarz festiwalowy składał się z 8 koncertów. koncertów. Ten festiwal zawsze nawiązuje do znaczących wydarzeń w życiu muzycznym Polski. W tym roku na pewno znakiem tego festiwalu jest koncert inauguracyjny, w którym zaprezentowaliśmy finalistów tegorocznego konkursu Młody Muzyk Roku, ogólnopolskiego konkursu.
Organizowanego przez telewizję Kultura.
TVP Kultura, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, także Instytut Muzyki i Tańca. Jego zwycięzcą został Bartosz Kołsud, który notabene później reprezentował Polskę na konkursie Eurowizji Młodych Muzyków w Kolonii. To miało miejsce pod koniec maja tego roku. No i mieliśmy to szczęście podziwiać jego umiejętności w Katowicach, bo rzeczywiście jest to młody artysta o nieprawdopodobnych jak na swój wiek, przecież jest 17-latkiem, umiejętnościach, a jednocześnie dojrzałości artystycznej. Byłam pod wielkim wrażeniem jego występu podczas inauguracji festiwalu Sierpień Talentów w studiu koncertowym Polskiego Radia. Ale warto też nawiązać do tego, że wśród finalistów konkursu Młody Muzyk Roku znalazł się także katowiczanin, uczeń Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego. To trębacz Wojciech Kaszuba, którego umiejętności też mogliśmy właśnie podziwiać i z nimi się zapoznać w czasie inauguracyjnego koncertu tegorocznego Sierpnia Talentów. Jak zwykle sporo miejsca zostawiliśmy dla muzyki wokalnej. W Bibliotece Śląskiej zostały zaprezentowane w pewnym sensie nowe głosy, nowi wokaliści, których jeszcze katowiccy melomanie nie słyszeli. W jego programie znalazły się przede wszystkim arie operowe, chociażby recytaty Waria Anusi z opery Wolny Strzelec Karola Marii von Webera, która zabrzmiała w wykonaniu Eweliny Sobczyk, notabene wychowanki Katowickiej Akademii Muzycznej, czy arie z opery Bizet, Poławiacze Pereł, arie z opery Bal Maskowy Giuseppe Verdiego, arie z opery Boito, Pucciniego, Dworzaka. Tak więc wielki repertuar, który zaprezentowali w tym koncercie Zofia Garganisz, Ewelina Sobczyk i Adam Kutny. Jeżeli chodzi właśnie o koncerty wokalne, chciałabym także może zwrócić uwagę na koncert finałowy tegorocznego festiwalu w studiu koncertowym Polskiego Radia Katowice pod takim charakterystycznym tytułem Anioły i Demony. No jak wiadomo, literatura operowa obfituje w tego rodzaju anielskie czy też diaboliczne wątki. Tutaj one stały się jakby punktem wyjścia do skonstruowania repertuaru tego koncertu. Do udziału w tym koncercie zostali zaproszeni już utytułowani wieloma nagrodami artyści, młodzi artyści, śpiewająca sopranem koloraturowym Ewa Majcherczyk, notabene już solistka Opery Śląskiej, a także artystka współpracująca z wiodącymi teatrami operowymi w Polsce, znany bas-baryton Bartosz Araszkiewicz, jak wiadomo laureat ostatniej edycji konkursu wokalistyki operowej imienia Adama Didura, wystąpił także w tym koncercie. Białoruski baryton, to ciekawostka, on kształci się w Polsce od 2 lat w Krakowie u pana Marka Rzepki, to Aleksander Bardasow. Bardzo interesujący głos o już wielkich umiejętnościach artystycznych. Wszystkie koncerty rzeczywiście wzbudziły bardzo duże zainteresowanie. Te koncerty kameralne Sierpnia Talentu odbywały się w Katowickim Muzeum Archidiecezjalnym. Niektóre z koncertów zaplanowano także w katowickich domach kultury, jak choćby ten z udziałem Romy Tic i Małgorzaty Garstki. Byliśmy świadkami koncertu, któremu warto poświęcić trochę więcej uwagi. Mam na myśli koncert festiwalowych gości. W tym roku zaprosiliśmy męski chór wokalny Kairos z Lublina, który wystąpił, co ciekawe, z ludowym ormiańskim śpiewakiem, z Aszotem Mirtorosjanem. Ten koncert miał miejsce w kościele pod wezwaniem apostołów Piotra i Pawła i należał niewątpliwie do najpiękniejszych i bardzo emocjonalnych wydarzeń tego festiwalu. Spotkał się z ogromnym zainteresowaniem publiczności. Confide in me.
Znany bardzo dobrze już w Polsce Artur Ruciński sensacyjnie zadebiutował najpierw w londyńskiej Covent Garden na wiosnę, a w sierpniu nagle zastąpił chorego Placida Dominga jako hrabia Luna w Trubadurze na salzburskim festiwalu. Leonorą była Anna Netrebko. A my słuchaliśmy fragmentu Arii Valentego z Fausta Charlesa Gounoda. Soliście towarzyszyła Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Łukasza Borowicza. W Poznaniu druga połowa sierpnia przebiegała pod znakiem dwóch imprez. Siódmą edycję Akademii Gitary zainaugurował koncert dyrektora artystycznego festiwalu Łukasza Kuropaczewskiego i znamienitego gościa, izraelskiego mandolinisty Avi Avitala. Każdy solista ukazał swój koncert. Kuropaczewski wyczarował piękne brzmienia w koncercie Hektora Willi Lobosza. Avi Avital pokazał krystalicznego, przejrzystego Bacha. Solistom bardzo sprawnie towarzyszyła Orkiestra Teatru Muzycznego pod dyrekcją Michała Klauzy. Z wielkim zainteresowaniem oczekiwaliśmy prawykonania Jerusalem Concerto, specjalnie dla solistów napisanego utworu przez włoskiego kompozytora Angelo Girardino. Traktuje je jako jeden instrument o bogatszym brzmieniu, wyznał twórca i ukazał nam klimat Jeruzalem. Taki bowiem był tytuł tego utworu. Może trochę za bardzo rozbudowana była druga część, ale mistrzowie ukazali całą paletę barw i piękne pisy. Również z dużym zainteresowaniem spotkał się koncert Vincente Amigo, który grał flamenco, a jak Avi Avital interpretuje Bacha, oto druga część sonaty na flet kantora Lipskiego. Piątego sierpnia rozpoczął się w Poznaniu 11. Międzynarodowy Festiwal Chórów Chłopięcych z udziałem 8 zespołów z Litwy, Łotwy, Tajwanu i Niemiec. Na inauguracji zaśpiewały dwa poznańskie chóry chłopięce, ale na wstępie wystąpiły gościnnie dziewczęta. Andrzej Chylewski.
Ten festiwal ma swoją już długą historię, na co nie wskazuje wcale numeracja 11, dlatego że ojcem tego festiwalu był sam pan Jerzy Kurczewski jeszcze w roku 1967. Później to weszło w taką fazę cyklu 3-4-letniego i bardzo dobrze, że ta inicjatywa sprzed prawie 50 lat jest kontynuowana, bo ona pokazuje po pierwsze, co świat w tej dziedzinie ma do powiedzenia, ale przede wszystkim my mamy takie zespoły w Poznaniu, chór dziewczęcy szkoły chóralnej Jerzego Kurczewskiego, poznański chór chłopięcy tejże szkoły i chór chłopięcy i męski Filharmonii w Poznaniu. No i koncert, który w zasadzie mógłbym spuentować jednym och i ach, rozpoczął występ chór dziewczęcy. No i proszę Państwa, w zasadzie tu najbardziej występ tego zespołu wywołał we mnie nieomal ekstazę. Dziewczynki, młodziutkie, kilka trochę starszych, śpiewały bardzo zróżnicowany program. Rozpoczęły jedną z kompozycji z Księgi Montserrat, a potem to już muzyka współczesna z Krzysztofem Pendereckim na czele, Sanctus i Benedictus. Piekielnie trudne kompozycje, zwłaszcza Benedictus, dziewczynki, wspaniale przygotowane i prowadzone przez Dorotę Wojnowską, nie miały najmniejszych problemów z intonacją. No i wykonały to przepięknie. No i Dorota Wojnowska, która drobnymi, nieekspresyjnymi ruchami nadawała całości przepiękny kształt. Ogromne brawa wypełnionego do ostatniego miejsca wnętrza kościoła. Jednym słowem, coś wspaniałego.
Gospodarz festiwalu, poznański chór chłopięcy.
Z jednej strony Johann Sebastian Bach, fragmenty Jezu, meine Freude. Tu wyszedł cały Jacek Sykulski jako dyrygent, jako kompozytor, jako interpretator. To było bardzo energetyczne, bo cały poznański chór chłopięcy jest zespołem bardzo energetycznym, nie tylko ze względu na osobowość dyrygenta i jednocześnie przecież kompozytora, przede wszystkim chóralnego. Wyszła cała ekspresja, energetyczność, dynamizm, momentami wręcz agresywność. I ten Bach był dla mnie taki lekko rozhisteryzowany, lekko znerwicowany. Przede wszystkim zachwyciła mnie ta część, nazwijmy ją nowoczesna. I tutaj był John Tavener, Eric Whitaker, Arvo Pärt, Andrzej Koszewski. Sama kompozycja, bardzo znana, wręcz klasyczna, Miserere, a przede wszystkim wykonanie poznańskiego chóru chłopięcego. I tu przecudownie zagrała osobowość Jacka Sykulskiego. To było wręcz ekstatyczne wykonanie, porywające. Należy powiedzieć słowo o kompozytorze, który jak gdyby kończył ten występ. Niespotykana tematyka w dziejach tego chóru, bo muzyka w zasadzie można by nazwać cerkiewna, a więc Bogorodice Diewo Arvo Pärta.
Oh. trzeci chór. Poznańskie Słowiki, chór oczywiście związany z nazwiskiem profesora Stefana Stuligrosza, dziś pod dyrekcją Macieja Wielocha.
Zupełnie inne śpiewanie niż poznańskiego chóru chłopięcego. Ten chór zaprezentował inny zupełnie repertuar. Bartłomiej Pękiel, Mikołaj Zieleński, Grzegorz Gerwazy-Gorczycki. Zaskoczyło mnie takie piękne, okrągłe brzmienie, takie lekko jak gdyby zmatowiałe, jak gdyby za pewną delikatną mgiełką brzmienie całego zespołu pasowało do tych kompozycji doskonale. I tak jak w poznańskim chórze chłopięcym, mimo młodego wieku, byłem zachwycony głosami basowymi, tak tutaj przez to zmatowienie, takie zamglenie, bardzo ładnie brzmiały alty.
Audycję dziś kończymy sygnałem o ważnym wydarzeniu z udziałem Filharmonii Poznańskiej, mówi dyrektor tej instytucji Wojciech Nentwik.
W Berlinie, w wielkiej sali koncertowej domu radiowego, czyli Große Sendersaal Haus des Rundfunks przy Mazurynaleje, gramy koncert, który zrodził się w Filharmonii Poznańskiej, zatytułowany Rekwiem dla Świata. To niemieckie prawykonanie utworu polskiego kompozytora, dzieła życia, który urodził się w 1910 roku właśnie w Berlinie. A zatem Rekwiem Romana Maciejewskiego, prawie 200 wykonawców, międzynarodowy kwartet solistów, chór radiowy Mitteldeutscher Rundfunk z Lipska, Orkiestra Filharmonii Poznańskiej, nad całością czuwa Łukasz Borowicz. Jest to koncert poświęcony pamięci ofiar II wojny światowej i współorganizatorem jego jest Rundfunk Berlin-Brandenburg, jedna z największych rozgłośni radiowych i radiowo-telewizyjnych, nie tylko Niemiec, ale Europy. Jeśli ten koncert jest nagrywany po to, żeby przekazać go nie tylko publiczności niemieckiej, no to to jest chyba najważniejsze. Zrobienie tego typu wydarzenia, zresztą pod patronatem ministrów kultury Polski i Niemiec. Także w gronie patronów jest marszałek województwa wielkopolskiego, bowiem samorząd województwa wielkopolskiego wsparł, podobnie jak Ministerstwo Kultury, to przedsięwzięcie. No myślę, że ono jest unikatowe, bo to jest chyba jedyny tego typu projekt artystyczny poświęcony ofiarom II wojny światowej. Dzieło Maciejewskiego jest bowiem poświęcone w ogóle ofiarom ludzkiej ignorancji, ofiarom wojen wszechczasów, ofiarom kaźni tyranów, ofiarom ludzkiego bezprawia, ofiarom łamania Bożego porządku natury. To napisał Roman Maciejewski na partyturze i myślę, że to jest, no zwłaszcza dzisiaj, niesamowicie ważne przesłanie dla każdego z nas, dla Europy, dla świata.
Za uwagę dziękuję z Poznania Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska. Żegnamy się dzisiaj fragmentem Rekwiem Romana Maciejewskiego w wykonaniu chóru i orkiestry Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Tadeusza Strugały.